Wierzę, że zgodzicie się ze mną. Zgodzicie się z tym, że wiele razy mamy wiele pytań do Boga. Że mamy tę tendencję, aby Panu Bogu zadawać pytania. Jedno z powtarzających się pytań, które zadajemy Bogu, brzmi: dlaczego? Czy zdarzyło się wam zapytać Boga? Dlaczego, Panie? Albo dlaczego ja, Panie? Dlaczego mi to się przydarzyło? Albo inne pytanie, które Bogu zadajemy: Panie, czemu tak długo? Czemu tak długo? Jak długo jeszcze? Powiem tak, na wiele z tych pytań bardzo często nie otrzymujemy odpowiedzi. Na wiele tych pytań może odpowiedź poznamy kiedyś. Może poznamy kiedyś, kiedy wejdziemy już do chwały Pańskiej, kiedy będziemy już tam u Niego. Zadajemy Bogu pytania. To już jest w naturze ludzkiej, aby zadawać Bogu pytania. Ale ja dzisiaj chciałbym mówić o pytaniach, które zadaje Bóg człowiekowi. Nazwałem to przesłanie 5 pytań, które Bóg zadaje człowiekowi. 5 pytań Pana Boga do człowieka. Bo Bóg także zadaje pytania. Czego oczekuje Bóg dzisiaj? Bóg oczekuje, że ja odpowiem Mu na te pytania. Że ja odpowiem na Jego zapytanie, które kieruje dzisiaj do mnie. Jakich to jest 5 pytań? Kiedy Bóg te pytania zadał? Co poprzez te pytania Bóg chce powiedzieć nam? Jaką Bóg chce usłyszeć odpowiedź ode mnie? A więc przejrzyjmy dzisiaj sprawnie te 5 pytań, które wynikają z Jego słowa. Oto pierwsze z nich. Pierwsze pytanie, które zadaje Bóg człowiekowi, brzmi: gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Skąd wziąłem to pytanie? Gdzie to pytanie się znajduje? Jest ono zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, 3 rozdział. 8 i 9 werset. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechodzącego się po ogrodzie, w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał do Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Oto pierwsze pytanie. To pytanie, gdzie jesteś, jest spokrewnione z pytaniem, dokąd zmierzasz? Lub jak żyjesz? Wydaje mi się, że Bóg wiele razy pyta nas, kiedy w codziennym naszym życiu jesteśmy skryci, jesteśmy gdzieś tam zapracowani, zagonieni, zaabsorbowani różnego rodzaju rzeczami. Bóg zadaje nam pytanie, woła do nas: gdzie jesteś? Dokąd zmierzasz? Jak wygląda twoje życie? Jak żyjesz? Całe nasze życie, każda chwila naszego życia jest oparta o decyzję. A więc my decydujemy i nasze decyzje prowadzą nam do miejsca, w którym jesteśmy. Ktoś może mnie zapytać, nad czym polega prawdziwe uświęcenie. Dzisiaj tu i ówdzie słyszy się ciągle: do świętości musimy dążyć, do uświęcenia musimy dążyć. Wiecie, jaka jest najlepsza odpowiedź na to, by znaleźć się w miejscu uświęcenia? Podejmować dobre decyzje. Dobre decyzje w naszym życiu prowadzą nas do uświęcenia. Złe decyzje prowadzą nas do grzechu, do potknięć. Wiele razy podejmując nieprawidłową decyzję, zaczynam się gubić i wtedy Bóg woła: gdzie jesteś? Jak żyjesz? Dokąd zmierzasz? Musimy zawsze zmierzać do miejsca, w którym Bóg chce, abym był. To jest miejsce dla mnie najlepsze, najwspanialsze, najbezpieczniejsze. Być blisko mojego Pana. Nie mogę być duchowym kangurem, który skacze w swoim życiu z jednego miejsca na drugie. Oto jestem dzisiaj tutaj, radzę sobie sam, jakoś sobie przez to życie daję radę iść, a oto mam potrzebę, nagle przygniotło mnie, dlatego skoczę teraz, aby być bliżej Boga, bo jedynie On może mi pomóc. Bóg chce, abyśmy zawsze byli w miejscu, w którym On chce, blisko Niego i abyśmy byli przytuleni do Niego, aby nie musiał nas szukać, aby nie musiał za nami wołać, aby nie musiał pytać, gdzie jesteś. A więc muszę sobie dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie. Gdzie jestem? Gdzie jestem w moim życiu? W którym miejscu jestem? Jak wygląda moja relacja z Bogiem? Czy jestem blisko mojego Pana? Czy słyszę codziennie Jego głos? Czy zmierzam do wykonania Jego woli? Czy czasem nie ukrywam się przed Nim? Czy nie próbuję od Niego uciec? Czy nie próbuję zapełnić mojego życia rzeczami zbędnymi, które przemijają? Bóg przygotował dla Ciebie i dla mnie, kochany Kościele, wspaniałe rzeczy. Moim zadaniem jest przyjść i je wziąć, być blisko Niego, korzystać z tych wielu błogosławieństw i dobrodziejstw, które Bóg przygotował dla nas. To zrobił dla Adama i dla Ewy. On stworzył dla nich wspaniały ogród. Oto wyposażył ten ogród we wszystko, czego potrzebowali, ale zagubili się, upadli w grzech. Zaplątali się, zostali skuszeni, zwiedzeni, dlatego ukrywali się przed Bogiem, dlatego było im przykro, dlatego wstydzili się Boga za swoje zachowanie, za swoją postawę. Dlatego Bóg zaczął wołać: gdzie jesteś, Adamie? Gdzie jesteś, Ewo? Gdzie jesteście? Dokąd zmierzacie? Jak będzie wyglądało wasze życie? Jak sobie poradzicie? Wierzę, że wiele razy czasami Pan Bóg także nas szuka. Szuka nas, abyśmy się nie pogubili, abyśmy stanęli w miejscu naszego powołania, abyśmy podjęli dobre decyzje, które doprowadzą nas do uświęcenia, doprowadzą nas także do dobrego życia, do korzystania z błogosławieństw, które dla nas przygotował. Oto pierwsze pytanie. Drugie brzmi: kto Ci to powiedział? Kto Ci to powiedział? Wiele razy to, gdzie jestem, jest związane z tym, co usłyszałem. Jest to ukierunkowanie, które otrzymuję. Wiele razy ludzie błądzą, człowiek błądzi, bo ktoś coś powiedział, bo ktoś go ukierunkował. Wtedy rzekł Bóg, 1 Mojżeszowa 3,11, kto Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem Ci jeść? Kto Ci powiedział? Skąd o tym wiesz? Skąd to masz? To są ważne pytania, które Bóg nam zadaje. Powiem wam, że niesamowitą moc mają przyzwyczajenia kulturowe. To, jak zostaliśmy ukształtowani. Niesamowitą moc i siłę mają przyzwyczajenia religijne. Bo ktoś powiedział, bo ktoś nas ukierunkował. I Bóg pyta, kto ci to powiedział? Skąd ty to wziąłeś? Dlaczego tak postępujesz i tak myślisz? Przyzwyczajenia, które zabetonowały ludzi, uwięziły ich w niewoli kulturowo-religijnej. I nie tylko. Kiedy byliśmy w Anglii, opowiadano nam, jak w grudniu, przed świętami, Anglia stanęła, bo spadło trochę śniegu. Stanęło wszystko. Nie było nabożeństw w kościołach przez dwie niedziele. Ludzie nie chodzili do pracy. Szkoły były zamknięte, dlatego że spadło 15 centymetrów śniegu. A więc byli sparaliżowani. Londyn był sparaliżowany, południe Anglii było sparaliżowane. Nic nie funkcjonowało, ludzie nie umieli jeździć, bo przyzwyczaili się tylko do dobrej pogody. I nagle pojawiło się coś innego, co ich sparaliżowało, co ich przeraziło, z czym nie mogli sobie poradzić. Popatrzmy na nasze społeczeństwo, przyzwyczajenia religijne. Ileż ich mamy w naszym społeczeństwie? Są to tylko przyzwyczajenia religijne. Ktoś powiedział, ktoś to ustalił, ktoś tak zdecydował, tak wdrożył to w serca ludzi. Chociażby chrzest maleńkich dzieci. Przyzwyczajenia religijne, które nie mają nic wspólnego z Panem Bogiem ani z tym Słowem. Bóg tak nie powiedział. Dlatego, kiedy człowiek podejmuje złą decyzję, Bóg pyta, kto ci to powiedział? Skąd to masz? Skąd o tym wiesz? Zastanów się nad tym, czy to ma sens, z czego to wynika. Kto ci to powiedział? Ludzka tradycja, która nie ma znaczenia przed Bogiem. Czy to wyszło od Boga, z Jego słowa? Jak możemy utkwić w tym, co nam wmówiono? W tym, jak nas ukształtowano? Ale idźmy dalej. Ktoś mógł powiedzieć, do niczego się nie nadajesz. Nic w życiu nie osiągniesz. Nie osiągniesz. Ktoś mógł ci powiedzieć, jesteś brzydki, nikt cię nie zechce. Jesteś brzydka, nikt cię nie zechce. I Bóg dzisiaj pyta nas, kto ci to powiedział? Skąd się to wzięło? Ja mam zupełnie inne myśli o tobie. Ja mam zupełnie inne zdanie o tobie. Ja chcę ci błogosławić. Ja mam dla ciebie moje słowo, które cię poprowadzi, które cię będzie prowadziło na niwy zielone, które ci da poznać smak niebiańskiego życia, błogosławieństwa niebios. Nie musisz być tym, który wsłuchał się w coś, co nie jest prawdą i zacząłeś według tego żyć. Kto ci to powiedział? Nie pozwólmy, aby nami manipulowano. Pozwólmy, aby Bóg przemawiał do nas. Dlaczego dzisiaj powstaje tak wiele różnych odłamów, ruchów religijnych? Dlatego, że ktoś ma jakieś objawienie, ktoś coś zrozumiał, ktoś coś sobie stworzył i zaczął to przekazywać. I Bóg pyta, kto ci to powiedział, że za tym poszedłeś? Kto ci to powiedział? To jest drugie pytanie. Dlatego muszę patrzeć na to, co słucham. Abym nie popełniał błędu, bo to, co usłyszę, doprowadzi mnie do miejsca, w którym mam być. Jeśli chcę być tam, gdzie Bóg chce, abym był, moim zadaniem jest słuchać głosu Bożego Ducha Świętego. Moim zadaniem jest słuchać tego, co Bóg mówi. Moim zadaniem jest oprzeć się na tym, co Bóg przekazuje na Jego Słowie. Iluż to ludzi słyszałem, którzy mówią nagle, gdy zacząłem czytać Biblię, nagle, gdy zacząłem poznawać Słowo Boże, zrozumiałem, w jakim błędzie jestem. Zrozumiałem, jak błądzę, bo Bóg zaczął mi mówić i zaczął pytać mnie, kto ci tamto powiedział? Po trzecie. Trzecie pytanie, które Bóg zadaje człowiekowi. Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego to uczyniłeś? Wtedy rzekł Bóg do kobiety. Dlaczego to uczyniłeś? I powiedziała kobieta, wąż mnie zwiódł i jadłam. Oto pytanie. Dlaczego to uczyniłaś? Lub dlaczego to zrobiłeś? To pytanie jest związane z tym, co robię, z moimi czynami, z moimi uczynkami. Dlaczego robię to, co robię? Dlaczego żyję tak, jak żyję? Oto Bóg zadaje mi to pytanie. Dlaczego to uczyniłeś? Dlaczego to zrobiłeś? Lub dlaczego to robisz? Dlaczego nie robisz, co robić powinieneś? Bo zazwyczaj jest tak, że postępuję zgodnie z tym, kim jestem. A jestem tym, kim jestem, dlatego że usłyszałem to, co usłyszałem. Dlatego jestem w miejscu, w którym jestem. I Bóg zadaje nam dziś te pytania. Czyny. Uczynki. Powiem dzisiaj tak, są one bardzo ważne. Są bardzo ważne. Uczynki są bardzo ważne. Zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. To prawdę odkrył dr Marcin Luther. Natomiast wiara bez uczynków, bez czynów jest martwa. To jest jakby druga strona tego medalu. A więc nie możemy poluzować i powiedzieć, wszystko mam bez uczynków, za darmo. Zbawienie jest bez uczynków. Natomiast wiara bez uczynków, bez czynów jest martwa. Postaram się to wyjaśnić. Może 2, 4, 5 minut dłużej. W pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale, ja powiem, nie szukajcie, mowa jest o zmartwychwstaniu. Apostoł Paweł w pierwszym rozdziale do Koryntian mówi o zmartwychwstaniu. Odpowiada na pytania dotyczące zmartwychwstania. Po pierwsze, potwierdza zmartwychwstanie. Apostoł Paweł mówi w 15 rozdziale, jeśli nie ma zmartwychwstania, to wiara nasza jest nadaremna. A więc mówi o zmartwychwstaniu, mówi o tym, że jest coś takiego jak zmartwychwzbudzenie. I oto przyjdzie dzień, kiedy zmartwychwstaniemy, kiedy powróci Pan. Mówi także o celu zmartwychwstania. Jaki jest cel zmartwychwstania? Aby być pochwyconym na obłoki, aby już na zawsze być z Panem. Mówi o tym, że kiedy przyjdzie Chrystus, powstaniemy wszyscy, jak On powstał z martwych. Mówi także o naszej roli w zmartwychwstaniu. Jaką my odegramy rolę, kiedy nastąpi zmartwychwstanie, kiedy powstaną pierwsi ci, którzy zasnęli w Panu, a my, którzy będziemy przy życiu, będziemy przemienieni, aby być na zawsze z Nim. Apostoł Paweł mówi o zmartwychwstaniu. Ale po środku, może nie po środku, na końcu, pod koniec 15 rozdziału apostoł Paweł mówi o uczynkach. Mówi o działaniu. I podsumowuje cały ten rozdział, który mówi o zmartwychwstaniu takim wersetem. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Powiązał ten werset z nauczaniem, z mową o zmartwychwstaniu, o przyszłości, o powrocie Chrystusa. Mówi, ale dopóki żyjecie, dopóki tu jesteście na ziemi, bracia moi, bądźcie niewzruszeni, pełni płomieni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny. Co Jakub pisze na ten temat? Chciałbym, abyśmy przeczytali taki fragment, trochę dłuższy. Uważnie. Przyjrzyjmy się temu tekstowi. Z kolei zapytam braci. Oto pisze Jakub. Jaki z tego pożytek, gdy ktoś twierdzi, że wierzy, ale w rzeczywistości wierze jego wcale nie towarzyszą dobre uczynki? Czy wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład jakiś brat lub siostra nie mają w co się ubrać lub co jeść, a wy powiecie: idźcie sobie w pokoju, ogrzejcie się i najedźcie, gdzie indziej dosyta, lecz sami nie dacie im nic z tego, co konieczne do życia, to na cóż wszystkie wasze słowa? Tak wiara, jeśli nie towarzyszą jej dobre uczynki, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powie tak: ty wierzysz, a ja spełniam dobre uczynki. Otóż odpowiem wówczas: pokaż mi, w jaki sposób twoja wiara może istnieć bez uczynków, bo ja mogę ci pokazać, jak moja wiara przejawia się w dobrych uczynkach. Powiadasz, że wierzysz w istnienie jednego Boga. To bardzo dobrze. Nie zapominaj jednak, że złe duchy również w to wierzą. Nie wystarczy wierzyć. A przecież drżą z bojaźni. Człowieku biedny, czy naprawdę szukasz dowodów na to, że wiara bez uczynków jest martwa? Posłuchaj więc. Abraham, ojciec nasz, czy nie dla uczynków został uznany za sprawiedliwego? Czy nie dlatego, że złożył na ołtarzu ofiarnym swego syna Izaka? Chyba nie wątpisz więc, że wiara współdziała z uczynkami Abrahama i dopiero przez owe uczynki stała się w pełni doskonała. W ten sposób również wypełniło się pismo, które mówi: albowiem uwierzył Abraham i to właśnie poczytano mu za sprawiedliwość, dlatego też został nazwany przyjacielem Boga. Tak więc widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie na mocy samej tylko wiary. A nie rządnica Rahab, która naprzód przyjęła wysłańców izraelskich, a potem ich w drogę potajemnie wyprawiła do domu, czyż nie ze względu na swoje uczynki dostąpiła usprawiedliwienia? Jak więc martwe jest ciało bez ducha, tak też martwa jest wiara bez uczynków. Dłuższy fragment przeczytałem, ale bardzo ważny, z listu Jakuba. Wiara musi mieć uczynki. Muszę zrobić wspólnie z wiarą to, co mam zrobić. Abraham ma złożyć w ofierze swojego syna. A więc co robi? Organizuje wyprawę. To wymagało pracy. Musiał zorganizować wyprawę, musiał zorganizować team, grupę ludzi, którzy mieli się wspiąć na górę Moria, aby tam złożyć ofiarę. A więc Abraham miał wiarę, miał słowo od Boga, ale aby teraz wiarę wprowadzić w czyn, musiał zacząć pracować. Musiał zacząć coś robić. Musiał zacząć się przygotowywać. Doszedł do pewnego miejsca, I mówi do swojej ekipy: wy tu pozostańcie, a my po złożeniu ofiary tu wrócimy. Ja i mój syn. Niesamowite. A więc Abraham operuje wiarą, ale także czynem. Oto idzie złożyć swojego syna na ofierze, ale mówi swojej ekipie: my tu wrócimy, ja i mój syn. Co robi Abraham? Co tak naprawdę Abraham wyznaje? On mówi: mój syn zmartwychwstanie. Po prostu. Tak ufał Bogu, że nawet jeśli będzie musiał go złożyć w ofierze, to jego syn zmartwychwstanie. Wiemy, że jest to obraz Starego Testamentu dotyczący śmierci Bożego Syna, który zmartwychwstał. Kiedy kupuje bilet samolotowy do USA, to mogę siąść do samolotu. Niektórzy to potrafią. Pastor Abraham, jak kupuje bilet w New Delhi i leci do Londynu, siada w New Delhi i budzi się w Londynie. A więc zasypia w samolocie. Ja z tym mam problem. Czasami mi się udaje, kiedy jestem zmęczony, że mogę zasnąć. Co to znaczy? Że kiedy siadam do samolotu i zasypiam, mam wiarę, że wyląduję w Londynie. Pomyślmy o tym. Siadam do samolotu, prowadzą ten samolot obcy mi ludzie, mam lecieć w przestworzach, przez ocean i ja wierzę, że wyląduję w Dallas, kiedy lecimy do Dallas. Mogę sobie zasnąć i wyląduję w Dallas, nie w Pekinie. O, byłby bardzo zdziwiony, jakby wylądował w Pekinie. To jest wiara. Ja wierzę. Po prostu wierzę. Operuję wiarą. Siadam do samolotu, zapinam pas, zakładam opaskę na oczy, aby spać i zasypiam. I śpię. I budzę się po 8-9 godzinach, ląduję w Dallas, jestem w Dallas. Wiara działa. Wiara działa. Ale aby wylądować w Dallas, muszę wiele rzeczy zrobić. Muszę się spakować, muszę wstać o 3 rano, żeby dostać się na samolot, który leci do Frankfurtu o 6 z Katowic, tam się przesiąść na samolot do Dallas, abym mógł tam dolecieć. Ja wierzę, że tam dolecę, ale ile muszę zrobić, żeby tam dolecieć? Bo wiara musi mieć uczynki. Prawdziwa wiara jest wyposażona w uczynki. W Ewangelii Mateusza w 25, 24, 25, 26 rozdziale jest mowa o czasach ostatecznych. 3 rozdziały. Pan Jezus naucza o czasach ostatecznych. Co Pan Jezus mówi w 24 rozdziale? Mówi o tym, że będą wojny, że będą kataklizmy na ziemi, że będą tragedie. 2000 lat temu Chrystus o tym mówił, gdy spotykał się ze swoimi uczniami. Mówił, że będą się działy rzeczy, które będą zaskakiwały ludzi. Żyjemy w czasach, kiedy dzieją się rzeczy, które nas zadziwiają, zaskakują. Byłem w szoku, kiedy czytałem w internecie o tym, że rekiny i jadowite węże pływają w Queensland, w Australii, koło McDonaldów. Wyobraźcie sobie. Najpiękniejszy zakątek Australii, Queensland. Zalany wodą. A rekiny wypłynęły i pływają obok McDonaldów. To jest dopiero powódź. Tragedia. Brazylia, która w ostatnich tygodniach została niesamowicie dotknięta klęską. Potężne aglomeracje, zniszczone, zalane. Ale cóż uciekać tak daleko? Popatrzmy na to, co działo się w naszym kraju w zeszłym roku. Pan Jezus o tym mówił, że będą wojny. Co dzieje się w Egipcie? Podobno jest to rewolucja, że na skalę, jakiej jeszcze nie było w tamtym rejonie. O tym Pan Jezus mówi. Później mamy 25 rozdział, który mówi o Jego powtórnym przyjściu, który mówi o tym, że Pan Jezus powróci po swój Kościół. 26 rozdział, także jakby obejmuje to wszystko razem. Apostoł Mateusz pisze o tych wszystkich wydarzeniach, które towarzyszyć będą czasom końcowym. Ale w 25 rozdziale są dwie przypowieści. Jedna jest o głupich i mądrych pannach. Pomiędzy tymi wszystkimi opowieściami, które Pan Jezus mówi odnośnie czasów ostatecznych. A druga opowieść jest o leniuchu. O tym, który zakopał swój talent. Tam jest ta opowieść. Pan Jezus rozdał, Ojciec Bóg rozdał talenty ludziom i mówi: obracajcie nimi, a jak ja powrócę, to przekażcie, coście z tymi talentami zrobili. Jeden z nich poszedł i talent swój zakopał, a więc nic nie robił. Dlatego nazywam tą opowieść, jest to przypowieść o leniuchu. Inni przyszli, ten, który miał 5, przyniósł następnych 5, ten, który miał 4, przyniósł następne 4, ten, który miał 3, przyniósł następne 3, a ten, który miał 1, poszedł, wykopał ten 1 i mu go oddał. Sami wiecie, co tam dalej pisze. Jak bardzo rozgniewał się Pan nad sługą swoim. Biblia mówi, że wydał go katom. A więc, dlaczego to robisz? Oto pytanie. Dlaczego to robisz? Dlaczego to robię? Dlaczego nie chcę być człowiekiem, który chce oddać się Bogu, operować wiarą w połączeniu z czynami, być Mu oddanym całym sercem? Dlatego Bóg zadaje to pytanie Kościołowi. Jest to naszym obowiązkiem, aby na to pytanie odpowiedzieć. Dlaczego robię to, co robię? Lub dlaczego nie robię to, co robić powinienem? I pozostały nam jeszcze dwa krótkie pytania. Trzecie pytanie brzmi tak. Czemu się gniewasz? Czemu się gniewasz? To jest trzecie pytanie, które Bóg... Przepraszam, czwarte pytanie, które Bóg zadaje człowiekowi. Czemu się gniewasz? Dlaczego się gniewasz? Dlaczego jesteś sfrustrowany? Dlaczego tak się czujesz? Te pytania dotyczą naszych emocji, naszych reakcji, naszego zachowania. Czasami nasze reakcje są złe, są sterowane okolicznościami oraz wydarzeniami w naszym życiu. W pierwszej księdze Mojżeszowej 4:6 czytamy i rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się Twoje oblicze? Czemu się gniewasz? Czemu zasępiło się Twoje oblicze? Oto pytanie, które Bóg zadaje Kainowi. Mamy emocje. Biblia mówi nam, że my się gniewamy, że gniew jest częścią naszego życia. Ja nie mogę wam powiedzieć, ani nie mogę się tak pomodlić, żebyście byli wolni od gniewu, bo Biblia mówi, gniewajcie się. Jest to część naszych emocji. Jest to część naszego jestestwa. Nie potrafimy tego wyeliminować, ale powinniśmy umieć nad tym zapanować. To jest zupełnie inny temat. Otóż te emocje w nas są i Bóg nie wyrywa z nas tego, co jest w nas. Nie robi jakiejś emocjonalnej przestawki. On wie, że to jest w nas, że my mamy te emocje uniesienia. One są w nas. Ale chce dać nam siłę, aby nad nimi zapanować. Zgasić, kiedy potrzeba. Emocje muszą być kontrolowane. Są granice, do których możemy się posunąć. W jedną czy w drugą stronę. Niektórzy swoje emocje obojętności, lekceważenia, takiej letności, zupełnie oddali im władzę i nie umieją nad nimi zapanować. My musimy to kontrolować, musimy to poddać Bogu. W liście do Efezjan 4:26 czytamy, gdybyście zaś popadli w gniew, to nawet gniewając się nie grzeście. Czyli nie trwajcie w owym gniewie przez cały dzień. Nie dopuśćcie do tego, aby diabeł wziął nad wami górę. A więc co może uczynić diabeł? Może użyć naszą słabość, może użyć ją potężnie jako swoje narzędzie, aby nas zniszczyć. Dlatego ludzie, którzy eksplodują gniewem, nie opanowali swojego gniewu, dopuszczają się czynów, które robią krzywdę i diabeł odniósł triumf, wziął nad nimi górę, bo diabeł przyszedł niszczyć, wytracać, mordować, zabijać. Ale my powinniśmy umieć nad tym zapanować. Bóg pragnie nam w Duchu Świętym dać siłę, abyśmy umieli nad tym panować. Abyśmy potrafili zapanować nad naszymi emocjami. Dlaczego się gniewasz? Czemu się gniewasz? Są różne sytuacje, które nas do gniewu mogą pobudzić. I to jest lekcja dla każdego z nas. Bóg każdemu z nas to pytanie czasami zadaje. Dlaczego się gniewasz? Dlaczego jesteś taki rozgoryczony? Twoje oblicze o tym nawet mówi. Czemu się zasępiło Twoje oblicze? Bo Kain poddał się. Poddał się zazdrości, poddał się emocjom, poddał się nienawiści do swojego brata, poddał się zazdrości z powodu swojego brata, dlatego był zagniewany i Bóg z nieba to widział, popatrzył na Kaina i mówi, dlaczego się gniewasz? Jeśli widział Kaina, widzi ciebie, widzi mnie, widzi nas wszystkich i także z nieba mówi, dlaczego się gniewasz? Dlaczego? Po co? Powierz mi tę sprawę. Zaufaj mi. Nie gniewaj się. Gniew nie jest duchowym elementem naszego życia. jest naszą słabością emocjonalną, nad którą musimy panować. Nie trwajcie w owym gniewie przez cały dzień. Gdy on się pojawia, musimy umieć nad nim zapanować, poprosić Boga o siłę, pomodlić się, wyciszyć się, wejść do komory, porozmawiać z Panem, aby on wygasił nasz gniew. Czemu się gniewasz? I ostatnie pytanie. Gdzie jest twój brat? Piąte pytanie, które Bóg zadaje człowiekowi. Gdzie jest twój brat? Wtedy rzekł Pan do Kaina, gdzie jest brat twój, Abel? A on odpowiedział, nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego? Przenieśmy to na płaszczyznę relacji Kościoła. Bóg zadaje pytanie dotyczące relacji. Gdzie jest brat twój? Z kim idziesz przez życie? Dotyczy więzi z Kościołem, bo to on, Kościół, będzie zabrany, kiedy Chrystus powróci. I powinno nam zależeć na tych, z którymi spędzimy wieczność. Bracia i siostry, czy tego chcecie, czy nie, będziemy spędzać wieczność razem ze sobą. Może niektórzy by nie chcieli, aby ktoś tam się znalazł, ale się tam znajdziemy. Jesteśmy Kościołem, który Pan zabierze. A więc mi powinno zależeć na tym, kim będę spędzał moją wieczność. Dlatego chcę się modlić o tych, którzy idą razem ze mną. Jakie miejsce w moim życiu zajmuje mój brat, moja siostra? Czy przeżywam razem z nim to, przez co on przechodzi? Czy wiem, przez co on przechodzi? Czy jestem tym zainteresowany? Czy kocham mojego brata, moją siostrę? Czy zależy mi na nich? Czy pragnę zgody za wszelką cenę i jedności? Ten system tego świata także pragnie opanować nas. Opanować nas w formie nienawiści, złości, lekceważenia, obojętności, wywyższania się, popisywania się mądrością jeden przed drugim. Ja wiem lepiej niż ty wiesz i tak dalej, i tak dalej. To wszystko musimy wyeliminować. Gdzie jest twój brat? Powinien być w moim sercu. Powinien się o niego modlić. Nie dlatego, że Abel miał większe błogosławieństwo w danej chwili, bo Bóg wejrzał na jego ofiarę. Kain rozwścieczył się, zagniewał się, a później sprzątnął swojego brata. I Bóg przychodzi i pyta się, gdzie jest twój brat? Co z nim zrobiłeś? To, że jemu było lepiej, że pobłogosławiłem jego ofiarę, to ty tak bardzo zapałałeś nienawiścią do niego. Człowieku, gdzie jest twój brat? Upamiętaj się. Czytajmy historię później dalej Kaina, co się z nim działo, jak on to przeżywał, jakie tortury przechodził emocjonalne. Dlatego, że poszkodowanym zostaje najbardziej ten, który pała gniewem, ten, który nie miłuje brata, ten, który pała goryczą, ten ponosi największą konsekwencję. Jeśli tego chcę, to taką postawę mogę przyjąć. Ale jeśli w moim sercu jest miejsce dla mojego brata, dla mojej siostry, jeśli utożsamiam się z tym, co ona przeżywa, jeśli nie będę patrzył na nią czy na niego z góry i nie osądzał za to, przez co przechodzi, bo takie tendencje ciągle mamy. My to tak lubimy, ocenić, osądzić drugiego człowieka. Ale Pan pyta, gdzie jest twój brat w twoim sercu? Czy modlisz się o niego? Czy błogosławisz jemu? Czy miłujesz go? Czy dążysz do zgody i jedności? W Psalmie 133, od 1 do 3 czytamy o Kościele. O takim Kościele, o którym marzy Bóg na ziemi. O takiej wspólnocie, którą kocha Bóg, którą błogosławi. O jak to dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olej na głowę, który spływa na brodę Aarona, sięgając brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na Syjon. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Gdzie jest mój brat? Gdzie jest brat twój? Oto ostatnie pytanie, które chciałem zasygnalizować. Pytanie, które zadaje Bóg człowiekowi. A więc dziś w modlitwie chcielibyśmy do Pana przyjść na koniec. Chcielibyśmy jeszcze raz jakby zwrócić się ku tym pytaniom. Chcielibyśmy je przeanalizować i starajmy się w naszym życiu, nie może dzisiaj, nie od razu teraz, a może od razu, dzisiaj, teraz, na tym miejscu, ale przede wszystkim w naszych relacjach z Bogiem. Chcielibyśmy na te pytania Bogu odpowiedzieć. Gdzie jesteś? Pyta Bóg. W którym miejscu dziś jestem? Kto ci to powiedział? Ty na tym opierasz wszystko. Ty tak bardzo temu uwierzyłeś. A Bóg pyta, kto ci to powiedział? Słuchaj mnie, mówi Pan. Słuchaj mojego ducha, mojego głosu. Dlaczego to robisz? Dlaczego robię to, co robię? Powinienem robić zupełnie coś innego. Moja wiara powinna być ubrana w uczynki dobroci, w uczynki łaski, w uczynki miłości, bo Bóg chce, abym operował moją wiarę, połączył ją z czynami, z uczynkami. Czemu się gniewasz? Dlaczego czasami mnie ponosi? Panie, pomóż mi to kontrolować. Pomóż mi, Panie, panować nad tym w moim życiu. Ja chcę być dobrym przykładem. Ty, Boże, znasz moje emocje. Ty widzisz, jak bardzo łatwo wewnątrz coś we mnie się burzy, kiedy dzieją się różne rzeczy. Pomóż mi nad tym zapanować. Panie, pomóż mi, aby dzień się nie zakończył, ale abym ja się z tym rozprawił, abym w tym nie trwał. Gdzie jest brat mój? Gdzie jest brat twój? Pyta Pan. Czy jest w moim sercu? Czy będę się o niego modlił? Jest tydzień postu i modlitwy. Mogę się modlić o moje siostry, o moich braci. Mogę się modlić o to, co przeżywają, z czym się zmagają. Mogę być uczynny. Mogę moją wiarę połączyć z czynem. A żeby połączyć wiarę z czynem, to trzeba coś zrobić. Trzeba może wstać rano o 6:00. Trzeba się pozbierać trochę wcześniej. Trzeba przyjechać na to miejsce. Nie mogę leżeć sobie w łóżku i mówić, ja mam wiarę. Gdzie są moje czyny? Wiara bez czynów jest słaba, jest martwa. Uczynki, czyny. Muszę coś zrobić. Nie tylko powiedzieć, że mam wiarę. Wiara z uczynkami. Mogę tu przyjść. Mogę się tu znaleźć. Mogę poświęcić jakiś czas. Mogę poświęcić chwilę mojego snu. Mogę przyjechać wieczorem. Tak, jest kawałek, ale wsiądę do autobusu. Wsiądę do samochodu. Przyjadę, bo mam wiarę, która połączona jest z czynem. Chcę być tam, gdzie jest mój brat. Chcę modlić się o Kościół, który kocham. Zależy mi na przebudzeniu w tym kraju. Zależy mi na ludziach, którzy giną. A więc będę, przyjdę, bo moja wiara jest połączona z czynem. A kiedy tak będziemy postępować, wielkie rzeczy będą się działy. Bo jak to dobrze i miło, gdy Kościół i ludzie w nim w zgodzie mieszkają. Są oddani, są wierni, są pełni czynów. Tam Pan zsyła błogosławieństwo i życie wieczne na wieki. Powstańmy do modlitwy. Chcielibyśmy na koniec się pomodlić. Niech Słowo Jego zapada w nasze serca. Niech Słowo Jego przenika nasze życie dzisiaj. Chwała Jezusowi.